Nakłuwanie, podwieszanie, przypalanie i miażdżenie. Mawiano, że kat to oprawca, mistrz świętej sprawiedliwości, mistrz mało dobry, a byli i tacy, co mawiali, że był królem marginesu. Na ucznia kata wołano hycel. W niektórych stanach w USA mówi się, że to stanowy elektryk. Jego miejsce pracy nazywano męczennicą albo katownią, ale byli i tacy, co mawiali, że to był sklepik. Mimo nikczemności zawodu, krwawy mistrz dostarczał ludziom popularnej rozrywki, a sama egzekucja należała do najznakomitszych rozrywek, która przyciągała całą okolicę. Historycy prawa przytaczają, że bogatym repertuarem kar śmierci dysponowali w starożytności Żydzi. Kamienowali, dusili, zrzucali ze skarpy, tratowali przez słonie, rzucali na pożarcie dzikim bestiom, a nawet wieszali na słupie, co potem przyjęli Rzymianie, przy czym ci rozpowszechnili kształt krzyża i stąd ukrzyżowanie. Starożytni Persowie za to upodobali sobie ścinanie głowy, a także grzybanie żywcem. Arabowie biczowali, a Turcy lubowali się wydłubywaniu oczu. Starożytna Grecja czy Rzym nie ustępowały pozostałym. Poza tym, że uprzywilejowani mieli jako opcję łykanie cykuty, czyli zażycie trucizny. Zawód kata nigdy nie był rozchwytywany. Nie bywało po 30 kandydatów na jedno miejsce, tak jak na koreanistyce. Ochotników można było ze świecą szukać. Stąd ci, którzy ewentualnie byli chętni, niekoniecznie cieszyli się najlepszą reputacją. A najczęściej byli to przestępcy. A powiedzmy sobie szczerze, nikt w tym zawodzie nie cierpiał z głodu. Zarobki należały do atrakcyjnych, a pracy nie brakowało. Przewrotnie, przestępca stając się katem, niejednokrotnie sam schodził w późniejszym czasie na kryminalną ścieżkę i przychodziło im samym stawać przed wymiarem sprawiedliwości. Ciekawostka. W Polsce starym zwyczajem było, że oprawca mógł zatrzymać sobie rzeczy osobiste skazańca. Gdzieniegdzie na terenach Rzeczypospolitej posada kata cieszyła się nawet wzięciem. Do tego stopnia, że pretendenci do urzędu potrafili podkładać sobie świnie, nierzadko oczerniając kontrkandydata. A czasami trudno było znaleźć kandydatów, to nieraz się zdarzało, że składano skazanym na śmierć propozycje nie do odrzucenia. Mieli do wyboru albo umrzeć za swoje winy, albo przyjąć z radością posadę kata. Pracę urozmaicał dobór rodzajów zadawanych, a do dyspozycji było palenie na stosie, ścięcie, powieszenie, topienie, ćwiartowanie, zakopanie żywcem czy stare dobre łamanie kołem. A do ich obowiązków należało wymuszanie zeznań. I tak należało rozpocząć od delikatnych tortur, stopniowo dawkując mękę oskarżonego. Jeśli się zdarzało, że skazany z uporem maniaka się wypierał, no to katu nie pozostawało nic innego, jak tylko przejść w końcu do najcięższych tortur. Zazwyczaj pod koniec skazańcy, aby uwolnić się już od męki, przyznawali do winy, dla choć odrobiny wytchnienia. W krajach Europy Zachodniej, dla przykładu we Francji czy na terenie Niemiec, do częstych praktyk należało dziedziczenie urzędu katowskiego. Tworzyły się tym sposobem klany wielopokoleniowe. Takie rzeczy nie miały miejsca w naszej ojczyźnie. U nas bywało tak kiepsko z kandydatami, że niejednokrotnie decydowano się na kilkudniową podróż do Niemiec, aby tam ubiegać się o względy danego kandydata. O prawdziwej maestrii kata świadczyło to, z jaką gracją potrafił kogoś ściągnąć. Ścięcie bowiem należało do najtrudniejszych czynności do wykonania i było najbardziej honorowym sposobem pożegnania się ze światem doczesnym. Wysokimi umiejętnościami wykazywał się kat, który w Strzelinie w 1704 roku ściął na stojąco kobietę, która niespecjalnie chciała za skarby świata klęknąć, więc ją ściął tak jak stała. Niewykwalifikowany kat z kolei potrzebował kilku uderzeń, aby dokończyć akt dekapitacji. Taki miecz był przeważnie 2 kg cięższy od standardowego miecza, zatem nie trudno było coś schrzanić. W przypadku spartaczenia ścięcia nierzadko tłum wpadał we wściekłość i zaciekle atakował samego kata. Po każdym ścięciu kat obowiązkowo potrząsał przed tłumem ściętą głową. Spełniało to dwie role. Po pierwsze sprawiało to przyjemność zniecierpliwionemu tłumowi gapiów, a po drugie wytrząśnięcie krwi z głowy powodowało ostateczny zgon tej głowy, bo póki była w niej krew, to oczy potrafiły mrugać. Tylko nawet sprowadzenie rzetelnego mistrza w swoim fachu nie gwarantowało spokoju. Kaci bowiem nie byli święci i swoje potrzeby mieli. W zamian za pieniądze, usługi, tudzież inne korzyści majątkowe, decydowali się albo spaprać swoją robotę, czy nawet dopuścić się rażącego niedopatrzenia. I przypadkiem, nie przypadkiem, zdarzało się skazańcowi zbiec z miejsca kaźni. Kaci również dorabiali na boku wykonywaniem kar cielesnych, chłosty czy okaleczania. W zakresie ich obowiązków było wykonywanie obowiązków na dozorcy więziennego, a także czyszczenie ulic, zabijanie i wywożenie poza miasto każdego bezdomnego psa i wałęsającego się bezpańsko świniaka. Czyścili także fosy, a także zbierali padlinę. W skrócie trudnili się tym wszystkim, co brzydziło całą resztę społeczeństwa, a pośród tych wszystkich prac dorywczych była także i stała posada i skrupulatna kontrola nad domami publicznymi, choć tym najczęściej trudniła się pani katowa, czyli żona kata. Ale na tym zarobek kata się, broń Boże, nie kończył. W wiekach średnich bowiem pamiętajmy, że na porządku dziennym było tworzenie magicznych receptur, wywarów, maści, a zwyczajowo chodziło się do znachorów, którzy potrafili wszystko wyleczyć tajemną miksturą czy magicznym rytuałem. I tak kat w średniowiecznym społeczeństwie dorabiał, sprzedając sznury wisielców czy części ciała skazańców. Magia, choć powszechnie potępiana, miała się w najlepsze. I wszelkie artefakty osoby skazanej na śmierć, w tym jej części ciała, nabywały niesamowitej, magicznej mocy. Praca kata do intensywnych należała. Zgodnie z panującym prawem kat urządzał oskarżonym serią tortur, gdzie każda seria była oddzielona przerwą, niekiedy i kilkugodzinną, po to, aby sędzia miał czas na to, by wydusić zeznania z oskarżonego. Kiedy ten się nie zgadzał, przechodzono do kolejnej serii tortur i tak praktycznie do skutku. Prawo średniowieczne było doprawdy bardzo ciekawe. Był kiedyś taki przypadek przyjezdnego, którego karczmarz ograbił co do joty. Poszkodowany zgłosił temat do sądu, a sędzia orzekł, że karczmarz był faktycznie winny i skazał go na śmierć. Problem w tym, że w mieście nie było kata, a w takich przypadkach to poszkodowany był zobowiązany wykonać wyrok. Choć przyjezdny usiłował się wykręcić i stwierdził, że nie warto i że odpuszcza karczmarzowi jego winę, tak sąd kategorycznie stwierdził, że wyrok musi zostać wykonany. W przeciwnym razie zamienią się miejscami i to karczmarz zetnie przyjezdnego. Sam właściciel zajazdu proponował, że odda zrabowane pieniądze z nawiązką, ale sądu to nie przekonało. I tak głowa karczmarza poleciała, aczkolwiek nie do końca ku uciesze poszkodowanego. Na zachodzie starano się podchodzić do kar cielesnych z należytym pietyzmem i stosowano przeróżne finezyjne pomysły. Natomiast Rzeczpospolita nie leżała na zachodzie. U nas było inaczej. W słabo oświetlonych podziemiach rozciągano delikwentów na łożu sprawiedliwości, gdzie wyłamywano skazanym stawy. Trochę oskarżonego przypalano, trochę szarpano szczypcami rozżarzonymi, choć między Bogiem a prawdą bardzo często wystarczyło, że kat jedynie pokazywał swoje narzędzia pracy, a delikwent bardzo chętnie nie przyznawał się tak naprawdę do czegokolwiek. I tak, na zachodzie kaci cieszyli się przywilejami, o których polscy kaci mogli jedynie śnić. Na zachodzie mistrz dostawał stałą pensję, środki na zakup odpowiednich narzędzi pracy. W ramach bonusu kat otrzymywał, powiedzmy sobie, premię do pensji za każdą wykonaną egzekucję. Za wieszanie dostawało się najmniej. Dwa razy więcej warte było palenie czy ścinanie. Największą wypłatą cieszyło się ćwiartowanie. Ćwiartowanie było dwa razy więcej warte jak ścinanie. Miasto pokrywało wszelkie koszty remontu domu, a kiedy kat przechodził na emeryturę, to miał zapewnione różne drobne prace zarobkowe. Najciekawszy jest fakt, że na takiej zasadzie bywało, że jednego kata utrzymywało naraz kilka miast. Bez dwóch zdań można powiedzieć, że w zawodzie katowskim mało kto chodził głodny. Genialnie byli opłacani. Miasto fundowało im mieszkanie, ale nie wszystko złoto, co się świeci. Miasto czy miasta naprawdę dobrze płaciły. Ale był jeden potężny minus. Oprócz nocnych koszmarów, katami zwyczajnie pogardzano. Mało tego, społeczeństwa były przekonane, że samo zetknięcie się z katem na ulicy, czy tym bardziej dłuższe przebywanie z katem, przynosiło niesamowitego pecha. Katom nie wolno było dotykać owoców i warzyw, bo te z miejsca stawały się skażone. Ludzie unikali kata jak diabeł święconej wody. Do tego stopnia mieli źle, że tylko raz do roku i to niechętnie dopuszczano ich do spowiedzi, ale nawet jeśli ich dopuszczano, no to mnisi często musieli uważać, by broń Boże nie dotknąć kata, czy musnąć choćby jego ubioru. Byli traktowani gorzej jak trędowaci. Cieszyli się zatem najmniejszym szacunkiem, ale przez władze miast byli traktowani jak skarb. W większości krajów europejskich tak postrzegano katów, chociaż przykładowo we Francji kaci byli szanowanymi ludźmi, niemalże ze statusem gwiazdy. Rzemieślnicy nawet mieli wprowadzone zakazy stykania się z katami, oficjalnie w swoich statutach. Mało tego, że zabraniali zadawania się z nimi, grania w kości, wspólnego biesiadowania. To jeszcze na domiar złego, jeśli udowodniono danemu rzemieślnikowi, że ten zetknął się z katem choćby na krótką chwilę. To z miejsca w trybie natychmiastowym był wykluczony z cechu. Zamykano mu warsztat na 2 spusty i 3 zatrzaski i tak do odwołania, póki rzemieślnik nie wytłumaczył się wylewnie, usprawiedliwiając swój haniebny czyn. Choć też nie było tak wszędzie. Przykładowo w Raciborzu pod koniec XVIII wieku był to zawód rzemieślniczy i miał swój cech. Pamiętajmy, że kaci również niejako odseparowywali się od skazanych, zakładając w końcu kaptury czy stosując rękawice. Społeczeństwa obawiały się tego, że kat tak często obcował ze śmiercią. Sami kaci chętnie zakładali odzież roboczą, ponieważ sami byli przepełnieni zabobonnymi przekonaniami. Dbali o to, by ich ciało było w pełni zakryte, ponieważ obawiali się tego, że przejmą jakieś czary od skazanej osoby. Jeśli ktoś przypadkiem lub nieprzypadkiem przemierzać będzie bezkresne równiny Pogórza Karpackiego, to powinien koniecznie zaliczyć biecz. Do najniższej piwnicy tutejszego ratusza wtrącano bowiem więźniów. Było to dawne miejsce tortur. No i tyle. Tylko dlatego. Chodzą też pogłoski, że w Bieczu była szkoła katów, gdzie przyszli adepci uczyli się trudnej sztuki cięcia, wiązania oraz uderzania, a turyści lgną do miasta, by właśnie tam dotrzeć i zobaczyć szkołę na własne oczy. Ale sęk w tym, że takiej szkoły nigdy tam nie było. Tym niemniej, warto odwiedzić Biecz. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli się podobało, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to dajcie kciuka w dół, chyba się już nie da. No a jak się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. Subskrybujcie, jak chcecie obejrzeć więcej. No i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w komentarzach. To my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was obejrzy kolejny film. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.